Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
W Rzymie trwa pierwszy Światowy Apostolski Kongres Bożego Miłosierdzia.
O najnowszym albumie Grzegorza Gałązki Błogosławieni Miłosierni z autorem rozmawia ksiądz Józef Polak.
Natomiast Piotr Samerek swą audycję cykliczną poświęcił problemom personalno-finansowym ambasady polskiej przy Watykanie w roku 1952.
3 kwietnia na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Jan Paweł II wskazał miłosierdzie jako program apostolski dla całego Kościoła, a Benedykt XVI przejął przesłanie swego poprzednika. Zwrócił na to uwagę kardynał Audrys Baczkis w Bazylice Świętego Jana na Lateranie podczas pierwszego Światowego Kongresu Bożego Miłosierdzia. Jego drugi dzień poświęcono tematowi tajemnica Bożego Miłosierdzia jako skarb Kościoła.
Arcybiskup Wilna przypomniał, że to w tym mieście powstał pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego. W roku 1934 namalował go zgodnie ze wskazaniami Faustyny Kowalskiej Eugeniusz Kazimierowski. Rok później umieszczono go w Ostrej Bramie, gdzie czczony jest cudowny obraz Matki Miłosierdzia. Spowiednik siostry Faustyny, ksiądz Michał Sopoćko, wygłosił wówczas kazanie o Bożym Miłosierdziu. Była to druga niedziela wielkanocna. Tak więc w Wilnie obchodzono ją po raz pierwszy jako święto Bożego Miłosierdzia, które Jan Paweł II dopiero w roku 2000 rozciągnął na cały Kościół, podkreślił kardynał Baczkis. Pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego, ukrywany w latach II wojny światowej i sowieckiej okupacji, cudownie ocalał i w 1986 roku powrócił do Wilna. Metropolita Wileński zwrócił też uwagę na znaczenie w duchowości świętej Faustyny, Eucharystii, spowiedzi i kultu ostrobramskiej Matki Miłosierdzia.
Po południu koronkę do Bożego Miłosierdzia odmówiono w rzymskim kościele tytularnym kardynała Baczkisa, noszącym wezwanie Narodzenia Pańskiego. W warsztatach wziął tam udział również litewski biskup luterański Mindaugas Sabutis. Drugi dzień Kongresu Bożego Miłosierdzia zakończy ewangelizacyjny spektakl w centrum Rzymu Nie lękajcie się.
Prawdę o Bożym Miłosierdziu przypomina w Rzymie pierwszy Światowy Kongres Miłosierdzia Bożego, a z nami w studiu pan Grzegorz Gałązka, autor albumu opublikowanego przez wydawnictwo Michalineum Błogosławieni Miłosierni. Wstęp do tej publikacji napisał arcybiskup Wiednia kardynał Christoph Schönborn.
Brałem udział w jego konferencji prasowej, kiedy oto przedstawiał tutaj w Watykanie z wydawnictwem Michalineum. Planowaliśmy zrobić taki album już od dawna. I właściwie pracę rozpoczęliśmy w grudniu ubiegłego roku. Kiedy byłem na tej konferencji, z ciekawości przysłuchiwałem się tematom i bardzo mnie to ucieszyło, bo w naszym albumie mieliśmy te tematy wszystkie podjęte, a nawet więcej, bo były tematy, o których tam nie mówiono. Na przykład mamy tutaj zdjęcia też arcybiskupa Konrusiewicza z Moskwy, jego działalność w pewnych etapach jego pobytu tam. I okazuje się, że on jest też zaproszony na ten kongres, żeby dać swoje świadectwo.
To świadectwo życia arcybiskupa Konrusiewicza w jakiś sposób zdjęcia również ukazują, dlatego że widzimy księdza arcybiskupa, który na początku, w roku 1991, mszę świętą prywatnie odprawiał, owszem, ale w swoim mieszkaniu.
Bo nie wszyscy mieli możliwość odprawiania mszy świętej w kaplicy. Takim był też arcybiskup Konrusiewicz, gdzie mszę świętą odprawiał w jadalni, gdzie przyjmował gości. To pomieszczenie służyło za kaplicę, za jadalnię, za salę spotkań. Do wszystkich innych tematów było to pomieszczenie używane.
A sytuację wówczas tam panującą ilustrują kolejne zdjęcia, na przykład moskiewskiej katedry zamienionej na fabrykę kabli i ludzi, którzy klęczą na śniegu, kiedy msza święta była przed wejściem do niej odprawiana i już zdjęcia z 2001 roku, kiedy ta świątynia odnowiona została.
To są też przejawy Bożego Miłosierdzia, bo jednak ci ludzie, którzy wytrzymują na 15-stopniowym mrozie, którzy klęczą na śniegu, byłem świadkiem tego, to mnie bardzo wzruszyło. stoją ponad godzinę, żeby wysłuchać mszy. Był piękny kościół, który został zniszczony, zdewastowany. Do środka nie można było wejść. Tam była fabryka kabli, ale po prostu strasznie to wyglądało. I wiara tych ludzi i ich siła i upartość, no ale też byli pod przewodnictwem dobrego pasterza, doprowadziło, że odzyskali tą świątynię. I ta świątynia została odnowiona. Dzisiaj jest to piękna katedra, którą Moskwa może się poszczycić, że jest to też taka prawdziwa katedra katolicka w centrum Moskwy.
Pod wezwaniem niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Proszę Państwa, znamienne, że prawdę o miłosierdziu Bożym Jan Paweł II przypomniał w doktrynalnym nauczaniu Kościoła, mam na myśli encyklikę Dives in Misericordia, wydaną w roku 1980, której tekst ten album zamieszcza w całości.
Nasze albumy, czyli wydawnictwa Michalineum, do tej pory były robione w sposób, że tekstu się używało mało. W większości były zdjęcia i potem fragmenty tekstu w przemówienie Ojca Świętego. Ten album jest inny. Tu publikujemy całą encyklikę. Do tej encykliki dobierałem zdjęcia. Oczywiście musiałem tą encyklikę przeczytać nie jeden raz, żeby to jakoś zrozumieć i to przełożyć na obraz fotograficzny, żeby do tego dobrać zdjęcia. Też nie na każdym zdjęciu mamy Ojca Świętego, mamy też i różne przypadki z życia ludzi końca XX wieku. Pokazujemy i zdjęcia byłych członków Policji Tajnej Ceauszesku, którzy zostali aresztowani. Odpowiadają za swoje może i zbrodnie, więc to można się tylko domyślać, bo faktycznie żaden z ludzi nie jest w stanie tego ocenić.
Gdybyśmy chcieli powiedzieć Jan Paweł II i ten aspekt miłosierdzia, obowiązkiem autora było w tym wypadku zilustrowanie tego, w jakich kategoriach można było ukazać te zdjęcia, które tu się zamieściły. Jan Paweł II, a miłosierdzie to przede wszystkim co?
Mnie się wydaje, że Jan Paweł II nauczył się Bożego miłosierdzia od siostry Faustyny Kowalskiej, bo jako jeszcze młody człowiek, a potem jako ksiądz i później kardynał krakowski, znał bardzo dobrze siostrę Faustynę, znał jej dzienniczek i on to jakby wprowadzał przez te swoje lata posługi i w Krakowie, a potem tutaj w Watykanie, w życie. Można by powiedzieć, że Jan Paweł II w roku świętym, kiedy kanonizował siostrę Faustynę i ustanowił święto Bożego Miłosierdzia w drugą niedzielę po Wielkanocy, siostra Faustyna jest jakby takim filarem Kościoła powszechnego poprzez głoszenie Bożego Miłosierdzia. Myśmy jeszcze dali też i ojca Pio, bo ojciec Pio też był świadkiem Bożego Miłosierdzia. Brat Albert, matka Teresa. Te postacie mówią wyraźnie, jak się powinno żyć i co to jest Boże Miłosierdzie.
Tajemnicą miłosierdzia jest również przebaczenie. Widzimy Jana Pawła II sprawującego mszę w rzymskim więzieniu Regina Celi.
To było w roku jubileuszowym. Jan Paweł II podkreślał, że trzeba się spotykać ze wszystkimi ludźmi i z tymi cierpiącymi, i z więźniami, i z dobrymi, i ze złymi.
Wiele zdjęć, które znajdujemy tutaj, przedstawia też inny wymiar miłosierdzia, to znaczy kontemplacja. To jest trwanie na modlitwie przed miłosiernym Bogiem, trwanie na modlitwie przed Maryją jako pośredniczką łaski.
Tak, chociażby te słowa z dzienniczka siostry Faustyny. Czyn, słowo i modlitwa. Więc modlitwa jest też ważnym elementem Bożego Miłosierdzia, że człowiek musi się zwracać do Boga o przebaczenie swoich win i dla siebie, i dla innych. Jan Paweł II to czynił zawsze i dawał przykład ludziom, jak się to powinno robić.
Tajemnicą miłosierdzia Bożego to jest też odpuszczenie grzechów, konkretnie w sakramencie pojednania. Papież, który idzie spowiadać. Kolejne zdjęcie.
Wielki Piątek każdego roku Jan Paweł II wchodził do konfesjonału i spowiadał około 12 osób. Ja bym chciał jeszcze powiedzieć tu o takim ciekawym zdjęciu, które zrobiłem w 1996 roku w Częstochowie na Jasnej Górze. Jest to para młodych ludzi, którzy przyszli na boso ze Słowacji z obrazem Pana Jezusa Miłosiernego i modlą się w sposób taki troszeczkę inny, te bose stopy zniszczone. I okazało się, że to był brat i siostra.
Miłosierdzie to także pamięć o chorych, papieska wizyta w szpitalu.
Jan Paweł II wielokrotnie odwiedzał chorych w szpitalach i niektóre zdjęcia są przejmujące, chociażby to gest papieża, jak on by był lekarzem. I on był w tym przypadku lekarzem, tylko lekarzem duszy.
Opiszmy to. Ojciec Święty prawą rękę trzyma na czole schorowanej kobiety, która z wielką nadzieją patrzą sobie w oczy, podczas gdy drugą ręką trzyma ją za rękę, ujmuje jej dłoń już taką bladą, wyblakłą, jak gdyby u schyłku życia.
Tu mamy też zdjęcia polskich sióstr misjonarek, które pracowały w Angolii w wiosce dla trędowatych. Miały minimalne środki finansowe, utrzymywały przy życiu całą wioskę 50-60 chorych, którzy w takiej izolacji mieszkali. Bez pomocy tych dwóch polskich misjonarek to by musieli zginąć, umrzeć.
W bardzo ogólnych takich tylko zarysach, szkicując ten wymiar Związku Miłosierdzia z pontyfikatem Jana Pawła II, nie możemy zapomnieć o Krakowie Łagiewnikach, miejscu odwiedzanym przez papieża wielokrotnie, w końcu o nowym sanktuarium przez niego tam właśnie konsekrowanym.
Ten obraz jest znany na całym świecie i Jan Paweł II bywał w Łagiewnikach jako papież przynajmniej ze 2 razy, może 3 razy. Oczywiście w 2002 roku, kiedy był po raz ostatni i konsekrował nową bazylikę, zostawił przesłanie, że ten kult Bożego Miłosierdzia wywodzi się z tego miejsca, gdzie siostra Faustyna pracowała i umarła.
Znamienne również są takie zestawienia, zdjęcie Jana Pawła II, kiedy 3 lata przed śmiercią konsekrował tę nową bazylikę w Krakowie Łagiewnikach i zdjęcie zrobione 4 lata później, kiedy tam właśnie z wizytą przybył Benedykt XVI.
Ten album nie jest układany chronologicznie, dlatego że byłoby to prawie niemożliwe. Natomiast przy układaniu tematycznym można to tak zestawić, że Jan Paweł II zostawia sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, ale jest następca, który to podejmuje i kontynuuje. To jest też takie przesłanie papieża.
W momencie, kiedy przyszło podjąć się tej pracy, że było wiadomo, że taki album się ukaże, pierwsze zdjęcie, jakie przyszło na myśl, że to zdjęcie musi się w nim znaleźć, to jakie było?
Pierwsze to na pewno było, że musi być obraz Pana Jezusa Miłosiernego. Natomiast był to dla mnie bardzo trudny temat. Zwlekałem dosyć długo, bo o tym żeśmy rozmawiali wcześniej. Mamy też tutaj zdjęcia z Kościoła Świętego Ducha w Rzymie, bo jest to kościół położony bardzo blisko Watykanu i tam jest właściwie ten kult Bożego Miłosierdzia tutaj na terenie Rzymu bardzo rozwijany, bardzo żywy.
Proszę Państwa, przypomnijmy tajemnicę Bożego Miłosierdzia w związku z pontyfikatem Jana Pawła II przypomnieliśmy w oparciu o album Grzegorza Gałązki Błogosławieni Miłosierni. Album ukazał się staraniem wydawnictwa Michalineum. A panu Grzegorzowi serdecznie dziękuję za wizytę w studiu.
Z Grzegorzem Gałązką rozmawiał ksiądz Józef Polak.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Perypetie personalno-finansowe ambasady. Wraz z upływem czasu po zakończeniu II wojny światowej sytuacja personalno-finansowa ambasady polskiej przy Stolicy Apostolskiej ulegała pogorszeniu. O ile jeszcze w pierwszych latach powojennych jej skład osobowy był dosyć rozbudowany, o tyle na początku lat 50. zaczął się zmniejszać na skutek coraz większych trudności finansowych. W tym zakresie przełomowy wydaje się być rok 1952, kiedy to w skład placówki wchodził ambasador Kazimierz Papę, radca Edward Borowski i radca kanoniczny ksiądz Walerian Mejsztowicz. Jako attaché honorowy w watykańskim Annuario Pontificio figurował Leon Siemiracki. Nie otrzymywał on jednak pensji, ani nie wykonywał w istocie żadnych prac w ambasadzie. Natomiast do stycznia 1954 roku dla placówki częściowo pracował jej wieloletni radca Stanisław Janikowski, kiedy to został mianowany ministrem spraw zagranicznych rządu emigracyjnego. Woźnym był Luigi Kina, a kierowcą Umberto Set. Kuchnię w ambasadzie prowadziła pani Marta Poźniak. W listopadzie 1952 roku placówkę ostatecznie opuścił Edward Borowski, który udał się do Francji, gdzie rozpoczął pracę w paryskim radiu. Ksiądz Mejsztowicz coraz mniej angażował się w sprawy ambasady, zajmując się przede wszystkim działalnością naukową i społeczną. W tej sytuacji 5 listopada 1952 roku pracę w ambasadzie w randze sekretarza zaczął kapitan Kazimierz Krzepisz, który pozostał z nią związany do końca. Według zachowanych dokumentów w lutym 1952 roku ambasador Papé otrzymał pensję w wysokości 131 tysięcy lirów oraz dodatek reprezentacyjny w wysokości 33 tysięcy. Ksiądz Mejsztowicz otrzymał 57 tysięcy pensji i 14 tysięcy dodatku reprezentacyjnego. Natomiast radca Borowski odpowiednio 49,5 tysiąca oraz 12,5 tysiąca dodatku reprezentacyjnego. Na tym tle zarobki włoskich pracowników kształtowały się mizernie. Woźny i sprzątający Luigi Kina zarobił 25 tysięcy lirów. Taka sama była pensja kierowcy. Koszty związane z wynajmem budynku ambasady wynosiły miesięcznie 170 tysięcy lirów. Blisko 5 tysięcy kosztował na przykład miesięczny zakup prasy dla ambasady, czyli dzienników Il Messaggero, Il Tempo, Il Quotidiano, L'Unità, Giornale d'Italia, L'Osservatore Romano i America. 5 tysięcy lirów wynosiła opłata za utrzymanie ogrodu. Wszystkie te kwoty oraz szereg innych składały się według ówczesnego przelicznika na miesięczny bilans zamykający się sumą $1000 amerykańskich. Jednak w marcu 1952 roku ambasador stanął w obliczu sytuacji, w której nie miał pieniędzy na wypłaty dla pracowników. Pisał wówczas do ministra Sokołowskiego w Londynie, że sytuacja finansowa znowu jest rozpaczliwa. Wydawało się, że zamknięcie placówki było wówczas nieuniknione. Przez kolejne miesiące Papé nie wypłacał pensji. W związku z tym ksiądz Mejsztowicz wyjechał do Stanów Zjednoczonych, aby tam szukać wsparcia finansowego. W istocie pieniądze, jakie rząd emigracyjny w Londynie przekazywał do Rzymu na utrzymanie ambasady przy Stolicy Apostolskiej, starczały na pokrycie kosztów rzeczowo-administracyjnych. Brakowało pieniędzy na wynagrodzenia. Na szczęście wyprawa księdza Mejsztowicza przyniosła pożądane efekty, dzięki czemu Papé mógł pokryć deficyt. Środki pozyskane przez radcę kanonicznego pochodziły z darów Polonii. Od listopada 1954 roku powoli zaczęły za pośrednictwem sekretariatu stanu napływać regularnie pieniądze od biskupów amerykańskich, będące uzupełnieniem sum przekazywanych, niestety mniej systematycznie, przez rząd emigracyjny. W połowie stycznia 1955 roku ambasador Papé tak pisał do Londynu o potrzebach personalno-finansowych swojej placówki. Ambasada potrzebowałaby przede wszystkim dobrej siły pomocniczej, to jest stenotypistki i sekretarki. Młody urzędnik dyplomatyczny i obeznany z naszą służbą i techniką pracy byłby też bardzo potrzebny. Dawniej wydawaliśmy biuletyny prasowe i informacyjne oraz utrzymywaliśmy bliskie stosunki z prasą i licznymi korespondentami wielkich agencji i dzienników w Rzymie. Obecnie to wszystko zostało skasowane lub zredukowane do minimum. Rzym jest bardzo drogi. To, co się określa jako koszty reprezentacji, a co jak wiadomo jest tylko siłą napędową placówki dyplomatycznej, obraca się w sumach dla nas niedostępnych. Wystarczy powiedzieć dla przykładu, że ambasador Rzeczypospolitej przy Stolicy Apostolskiej pobiera, o ile w ogóle pobiera, mniej niż najmłodszy attaché najgorzej płatnej ambasady w Rzymie. Mimo tych poważnych trudności, ambasador Papé nie ustawał w swojej pracy, czego dowodem są jego interesujące obserwacje na temat sytuacji w kurii rzymskiej, jaka zarysowała się po konsystorzu w styczniu 1953 roku. Powiemy o tym w następnym odcinku.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.